Rozdział 14. Samodyscyplina. Żaden inny pojedynczy warunek odniesienia sukcesu nie jest tak istotny jak samodyscyplina. Można ją zdefiniować jako odpowiedzialność za własny umysł. Samodyscyplina, kiedy się ją opanuje, przynosi bezcenne korzyści. Oto kilka z nich. Po pierwsze, twoja wyobraźnia staje się żwawsza. Twój entuzjazm okazuje się gorliwszy. Zyskujesz na inicjatywności. Wzrasta twoja samodzielność. Poszerza się i pogłębia twoja perspektywa. Patrzysz na świat innymi oczami. Twoja osobowość staje się bardziej atrakcyjna. Twoje nadzieje i ambicje nabierają mocy. Twoja wiara dodatkowo się umacnia. Emocje jako stany umysłu są podatne na kontrolę z twojej strony. Oznacza to, że jesteś w stanie wzbudzać 7 poniższych, pozytywnych emocji i nimi kierować. Są to miłość, seks, nadzieja, wiara, entuzjazm, lojalność, pragnienie. Oznacza to również, że jesteś w stanie wyeliminować 7 negatywnych emocji, do których należą lęk, zazdrość, nienawiść, mściwość, zachłanność, złość, uprzedzenie. Gdy zauważysz, że większość ludzi pozwala emocjom rządzić swoim życiem i że, ogólnie biorąc, emocje w dużej mierze rządzą całym światem, wówczas zrozumiesz, że umiejętność ich kontroli może mieć dla ciebie szczególne znaczenie. Nawyki są automatycznymi czynnościami, które wykonujesz codziennie, bez względu na to, czy są one dla ciebie korzystne, czy też nie. W tym zakresie samodyscyplina pomaga kształtować konstruktywne nawyki. To, kim jesteś i co robisz, czy doznajesz porażek, czy odnosisz sukcesy, jest wynikiem twoich nawyków. Czyż nie należałoby uznać za błogosławieństwo, że nawyki można samodzielnie wypracowywać i że większość z nich dotyczy naszego sposobu myślenia? Naturę własnych nawyków uzewnętrzniasz w uczynkach. Kiedy masz kontrolę nad swoimi nawykami myślowymi, oznacza to, że udało ci się zajść naprawdę bardzo daleko na drodze do samodyscypliny. Zalążkami nawyków myślowych są konkretne motywy. Zresztą nie sposób rozwinąć samodyscypliny bez pobudek. Bez nich byłaby bezwartościowa, ponieważ musiałaby funkcjonować w próżni. Nikt nigdy nie robi niczego bez określonego motywu. Mówi się, że największym wrogiem człowieka są emocje nierównoważone przez rozsądek. Każdy, kto pragnie odnieść sukces, musi korzystać w sposób zrównoważony, zarówno z rozsądku, jak i emocji. Zarazem rzadko się zdarza, by człowiek nie poczuł choć raz w ciągu dnia, że ma ochotę zrobić coś, czego rozum mu broni. Przypadkowe porażki zyskują trwały charakter wyłącznie w umyśle, który je postrzega w ten sposób. Napoleon Hill. Zarówno racjonalne argumenty płynące z głowy, jak i emocje płynące z serca potrzebują pana, który będzie je kontrolował. Takim panem jest siła woli. Dzięki niej ego odgrywa rolę sędziego przewodniczącego, ale tylko u osoby, która świadomie rozwija w swoim ego samodyscyplinę. W przypadku jej braku ego dba wyłącznie o własny interes oraz pozwala rozsądkowi i emocjom walczyć ze sobą bez ograniczeń. Wskutek tych walk człowiek odnosi dotkliwe rany. Właśnie z powodu tego rodzaju konfliktu wewnętrznego, bez sędziego czy arbitra, tak wielu ludzi boryka się z problemami, których nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać. To z kolei zmusza ich do wizyt u psychiatrów. Konflikty te należą do podstawowych przyczyn wzrostu liczby przypadków nerwic we współczesnej kulturze. Innymi słowy, potrzeba samodyscypliny rośnie w miarę jak nasza kultura staje się coraz bardziej skomplikowana i stawia naszemu umysłowi coraz większe wymagania. Istnieją 4 dziedziny, w których musimy stale wykazywać się szczególną samodyscypliną. Są to apetyt, czyli chęć jedzenia i picia, nastawienie psychiczne, sposób wykorzystywania czasu, określoność celu. Każda z nich wymaga naprawdę ogromnej samodyscypliny. W pierwszym przypadku, czyli jedzenia i picia, wiadomo powszechnie, że wielu ludzi nie ma wystarczającej samodyscypliny i nie umie kontrolować, jakiego rodzaju pokarmy spożywa. Po tym, jak zostaje osiągnięty pewien poziom zaspokojenia głodu i pragnienia, aby mogła nastąpić regeneracja tkanek organizmu zmęczonych fizycznym i psychicznym wysiłkiem, dodatkowe porcje jedzenia stają się tylko zbędnym obciążeniem dla organów wewnętrznych i zostają zmagazynowane jako nadmiar w postaci tkanki tłuszczowej. Z kolei zbyt duże ilości tłuszczu, zwłaszcza na środkowym i późniejszym etapie życia, często obniżają produktywność człowieka i skracają jego życie. To samo dotyczy spożywania napojów alkoholowych. Dlatego konieczne jest kontrolowanie swojej ochoty na mocniejsze trunki. W przeciwnym razie sami prosimy się o katastrofę i klęskę. Ogólne nastawienie psychiczne człowieka jest szalenie ważne, bo pozytywne podejście utrzymywane przez całe życie stanowi tak naprawdę jedyny kontekst psychiczny, w jakim jesteśmy w stanie postawić sobie określone cele albo pozyskać kogokolwiek do współpracy. Uważam za konieczne przypomnieć Ci, że Stwórca dał Ci prawo kontroli nad tylko jedną rzeczą na tym świecie. Nad Twoim własnym nastawieniem psychicznym. Możesz je wykorzystywać w sposób negatywny i przyciągać wszystko, czego nie chcesz. Jeśli zaniedbujesz swoje nastawienie, pozwalasz, by ogród Twojego umysłu zarosły chwasty. Możesz też podjąć pewien wysiłek i nauczyć się zachowywać pozytywne nastawienie psychiczne, by przyciągać do siebie to, czego pragniesz w swoim życiu. Oznacza to również, że zdolność do utrzymywania dobrych relacji z innymi, która stanowi jedną z najważniejszych spraw w życiu nas wszystkich, determinuje przede wszystkim stan naszego umysłu, czy też właśnie nasze pozytywne nastawienie. Trzecim elementem na liście jest czas. Być może zaskoczy Cię fakt, że większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo istotny jest nasz sposób spędzania czasu. Zgodnie z pewnym starym powiedzeniem, marnowanie czasu jest grzechem. Smutne to, lecz prawdziwe. Oczywiście nie mogę Ci powiedzieć, jak masz spędzać swój czas. Mogę jednak przekazać, że Twój czas jest najcenniejszym z Twoich zasobów. Jeżeli gospodaruje się nim właściwie, to przypomina pieniądze złożone w banku. I tak jak one, powinien być wydatkowany z najsurowszą samodyscypliną, nie zaś trwoniony. Czas jest szczególnym dobrem. Można go oszczędzać wyłącznie poprzez mądre wydatkowanie. Przeciętna osoba pracuje 8 godzin dziennie, również około 8 godzin przeznacza na sen. Pozostałe 8 godzin może spędzać jak chce. Właśnie na sposobie, w jaki ten czas jest wykorzystywany, polega różnica między życiem pełnym sukcesów, a życiem pełnym porażek. Przemyśl to i podejmij decyzję o stworzeniu tabeli, w której zapiszesz, na co przeznaczasz czas w ciągu doby. Gospodarowanie czasem jest bardzo ważne. Dzięki temu człowiek uświadamia sobie, ile czasu marnuje, kiedy ten nie jest starannie planowany. Warto też wiedzieć, że i czwarty element listy, określoność celu, idzie w parze właśnie z wykorzystywaniem czasu. Gdy człowiek nie ma określonego głównego celu, ani nie zna sposobów jego osiągnięcia, wówczas w jego umyśle stale powraca problem, czym się zająć. A przecież samo przeanalizowanie własnych zdolności oraz następnie spisanie swoich celów i planów wymaga ogromnej ilości czasu, myśli i energii, jak również uporządkowanie pomysłów, czego się chce od życia. Ważne jest przy tym, by zdawać sobie sprawę, że nawet nieskończona inteligencja, mimo całej swojej ogromnej mocy, nie pomoże, jeżeli człowiek samodzielnie nie rozstrzygnie, czego chce i do czego zmierza. Oto historia, która doskonale to ilustruje. Widzimy mężczyznę, który zaczyna z koszykiem, tylko koszykiem wartym 25 centów i kiścią bananów. To wszystko, co ma. Plus główny cel, aby odnieść sukces w świecie biznesu. Człowiek ten zaczyna sprzedawać banany, chodząc od drzwi do drzwi. Gdy udaje mu się sprzedać jednego banana, wówczas może zjeść drugiego w ciągu dnia. Kiedy mu się nie udaje, nie może sobie pozwolić na zjedzenie drugiego. Z czasem zaczyna zarabiać tyle, że kupuje kosz na kółkach. Wozi w nim oprócz bananów także pomarańcze, winogrona i gruszki. Być może pierwszą rzeczą, jakiej się dowiadujesz o tym mężczyźnie, jest to, że prowadzi mały sklepik w nieco obskurnej budce przy parkingu. Następnie dzierżawi ten teren i stawia tam budynek. Wkrótce wykupuje parking i wznosi tam nowoczesny sklep, który świetnie prosperuje. Kolejną rzeczą, której się dowiadujemy, jest to, że mężczyzna zakłada w pewnym salonie w San Francisco Bank of Italy, a później staje na czele największej sieci banków na świecie, a mianowicie Bank of America. Mężczyzna nazywa się Amadeo Pietro Giannini, a wszystkie przytoczone wydarzenia są prawdziwe. Mogły zaś mieć miejsce, ponieważ ten biedny domokrążca miał przed oczami określony cel oraz wykazał się wytrwałością, wiarą i samodyscypliną, które pomogły mu zrobić wszystko, co trzeba, by zrealizować zamiar. Ty czy ja zaczynamy na nieco lepszym poziomie ekonomicznym niż pan Giannini. Mamy też tę przewagę, że znamy filozofię sukcesu. I my jednak musimy ponieść pewne koszty, by zwyciężyć. Tak, aby odnosić sukcesy, musimy ponosić pewne koszty. W życiu niczego nie dostaje się za darmo. Kiedy człowiek dostaje coś za nic, nie ceni tego tak, jakby na to pracował. Był w moim życiu taki okres, gdy nie miałem żadnego przyjaciela, nawet wśród krewnych, z wyjątkiem mojej macochy. A i tak zastanawiałem się czasami, czy ona aby tylko nie gra, by dodać mi otuchy. Zdarzało się i tak, że moi przeciwnicy mawiali: cóż, gada o sukcesie, a sam nie ma własnego grosza przy duszy. Najgorsze zaś było to, że mieli rację. Przez około 20 lat narzucałem sobie skrajną samodyscyplinę. Musiałem to robić, aby przetrwać w obliczu zupełnego braku zainteresowania filozofią sukcesu. Musiałem sam zadbać o swój interes i znaleźć w sobie dość samodyscypliny, by przeżyć te chude lata. Bez względu na to, kim jesteś, kiedy stawiasz pierwsze kroki w jakiejś dziedzinie, prawie na pewno napotkasz przeszkody, które wydadzą ci się nie do pokonania. Dobrze pamiętam pierwszą grupę, której wykładałem filozofię sukcesu. Składała się z 6 osób, z których 4 wyszły przed końcem zajęć. Jedna z nich odmówiła zapłaty, bo uznała, że nie otrzymała niczego, co byłoby warte podanej ceny. Wyznam w zaufaniu, że i moim zdaniem taka była prawda. Musisz więc znaleźć w sobie taką samodyscyplinę, która pomoże ci przetrwać trudne momenty na początkowych etapach. Musisz powściągnąć swoje apetyty i tak dostosować poziom życia, aby były adekwatne do tego, co posiadasz w danym okresie, aż przyjdzie czas, kiedy będziesz w stanie pozwolić sobie na więcej. Najlepszy sposób, by uniknąć tego rodzaju zniechęcenia, polega na ufaniu tylko tym, którzy okazują szczere poparcie dla Twojej sprawy i rozumieją Twoje możliwości. Nikomu innemu nie opowiadaj o swoich planach. Niech Twoje działania mówią same za siebie. Przyjmij jako własne motto: niech czyny mówią same za siebie. Właśnie tymi słowami kierował się sam Thomas Edison. Skoro więc okazały się odpowiednim mottem dla wspaniałego wizjonera, będą też odpowiednie dla nas. Kiedyś nie podobali mi się ludzie, którzy nosili krzykliwe, jaskrawe ubrania. I wiesz, co z tym zrobiłem? Sam zacząłem się tak ubierać, aby sprawdzić, jak się czują takie osoby. Innymi słowy, przyjmując cudzy punkt widzenia, odkryłem, że w tych samych okolicznościach moje reakcje bardzo przypominały reakcje tychże ludzi. Gdy przyjmiesz pozytywne nastawienie i przestaniesz żywić niechęć do bliźnich tylko dlatego, że są odmienni od ciebie, wówczas świat stanie się w Twoich oczach znacznie przyjaźniejszym miejscem do życia. Jeśli chcesz kogoś przekonać do swoich poglądów albo nakłonić do współpracy, najpierw zadbaj o własne nastawienie, które pozwoli Ci zachęcić drugą osobę. Wtedy zaś ze zdziwieniem odkryjesz, jak szybko zmieni ona swoje podejście do Ciebie. Samodyscyplina jest pewną procedurą, przy użyciu której koordynuje się własny umysł, czy też, mówiąc jaśniej, współpracę 6 domen swojego umysłu. Każda z nich jest podatna na naszą kontrolę. Należą do nich: po pierwsze, ego. Jest to miejsce zamieszkania siły woli i pełni ono funkcję Sądu Najwyższego, który ma moc unieważniać, modyfikować, zmieniać bądź eliminować pracę wszystkich pozostałych domen umysłu. Po drugie, domena emocji. Tutaj rodzi się siła napędowa, która przemienia myśli, plany i zamiary człowieka w czyny. Po trzecie, domena rozsądku. Tutaj człowiek waży, szacuje i adekwatnie ocenia wytwory swoich emocji oraz wyobraźni. Po czwarte, domena wyobraźni. Tutaj człowiek tworzy idee, plany, metody zdobycia pożądanych środków. Po piąte, sumienie. Tutaj człowiek może zweryfikować moralny wymiar myśli, planów i zamiarów. Po szóste, pamięć. Pełni ona funkcję magazynu wspomnień, jak również szafy na akta, w której się znajdują wszelkie doznania zmysłowe oraz inspiracje pochodzące od nieskończonej inteligencji. Gdy wszystkie domeny umysłu są koordynowane i właściwie kierowane przez samodyscyplinę, wówczas umożliwiają człowiekowi negocjowanie własnej drogi przez życie przy minimalnym oporze ze strony innych ludzi. Ego, które jest ośrodkiem twojej prawdziwej mocy, musi być silne. Wyjaśnię to zagadnienie na własnym przykładzie, ale możesz dokonać analogicznej analizy na swoim ego. Poniżej opiszę trzy wyobrażone mury służące ochronie przed światem zewnętrznym, które wznoszę wokół ego znanego mi pod nazwiskiem Napoleona Hilla. Począwszy od zewnątrz i poruszając się ku środkowi, pierwszy mur jest wysoki na tyle, by odstraszać ode mnie tych ludzi, w których interesie naprawdę nie leży zwracanie się do mnie ani zajmowanie mi czasu. Niemniej jednak w owym murze znajduje się wiele drzwi i nie jest trudno wejść przez któreś z nich. Jeśli ktoś potrafi racjonalnie uargumentować, dlaczego ma zająć mi czas, otwieram jedne z drzwi i wpuszczam taką osobę. Musi ona jednak mieć zasadne argumenty. Następny mur jest znacznie wyższy. Znajdują się w nim tylko jedne drzwi, które bacznie obserwuję. Liczba osób, które mogą przez nie przejść, jest odpowiednio mniejsza. Zanim ktokolwiek wejdzie przez te drzwi, musi uargumentować fakt, że ma coś, czego potrzebuje, albo że coś nas łączy i jesteśmy w stanie pomóc sobie nawzajem. Trzeci i ostatni mur jest tak wysoki, że żaden człowiek na świecie nie może go pokonać, jedynie sam Stwórca. W tym murze nie ma żadnych drzwi. Nawet mojej żonie nie wolno przejść za ten mur, ponieważ otacza on i chroni ego Napoleona Hilla. Niech mi będzie wolno dodać, że jeżeli zdecydujesz się otworzyć drzwi do własnej osobowości i ego oraz będziesz pozwalać na to, by każdy, kto tylko chce, mógł wchodzić i wychodzić oraz wpływać na twoje życie, to ludzie odbiorą ci wiele rzeczy, których nie chcesz, by mieli, oraz zostawią ci trochę takich, których nie powinieneś mieć. Namawiam cię do postawienia ochronnego muru wokół swojego umysłu, aby mieć takie miejsce, gdzie możesz się wycofać i odpocząć, jak również gdzie możesz się połączyć w ciszy i spokoju z nieskończoną inteligencją. Webster 22 lata pisał swój słownik. Edison 10 tysięcy razy poniósł porażkę, zanim stworzył działającą żarówkę. Tak, wytrwałość to cnota. Napoleon Hill. Niemniej jednak rozsądek nie jest jedynym czynnikiem, nad którym musimy sprawować kontrolę. Musimy ją mieć również nad drugą domeną umysłu, czyli nad emocjami. To bardzo ważne ze względu na konieczność równoważenia emocji czy też uczuć płynących z serca z domeną rozsądku czy też sądów płynących z głowy. Tylko w ten sposób może powstać satysfakcjonujące rozwiązanie, kiedy pojawia się problem i człowiek postanawia się z nim zmierzyć. Istnieje jeszcze jeden aspekt emocji, który należy wziąć pod uwagę, ponieważ dotyczy problemów, które pojawiają się w umyśle człowieka w związku z jego rozczarowaniami i porażkami oraz z bólem serca wynikłymi wskutek utraty rzeczy materialnych bądź straty przyjaciół czy bliskich. Samodyscyplina stanowi jedyne rzeczywiste rozwiązanie tego rodzaju problemów. Zaczyna się od uznania faktu, że istnieją tylko dwa rodzaje problemów, a mianowicie problemy, które jesteś w stanie rozwiązać i problemy, których rozwiązać nie możesz. Problemy pierwszego rodzaju powinny być natychmiast wyjaśniane za pomocą maksymalnie praktycznych spośród dostępnych środków. Problemy drugiego rodzaju należy usunąć ze swojego umysłu i o nich zapomnieć. Samodyscyplina, która oznacza pełne panowanie nad wszystkimi swoimi emocjami, może zamknąć drzwi przejściowe między tobą a nieprzyjemnymi doświadczeniami z przeszłości. Warto te drzwi zamknąć szczelnie i solidnie zablokować, aby nie mogły się otworzyć już nigdy więcej. Zemsta jest swego rodzaju dżumą eliminującą myśli, które prowadzą do wartościowych osiągnięć. Zabija konstruktywne ambicje, niszczy entuzjazm, ogranicza wyobraźnię jako funkcję mózgu, podkopuje samokontrolę i staje się barierą na drodze do trwałego sukcesu na 100 innych sposobów. Zemsta to robak, który toczy od środka i niszczy najpiękniejsze emocje serca. Napoleon Hill. Osoby, którym brak samodyscypliny, często stają w progu i patrzą tęsknie w przeszłość, zamiast zamknąć drzwi i spojrzeć w przyszłość. Tymczasem w kwestii szczelnego zamknięcia drzwi nie ma miejsca na żadne kompromisy. Postaw więc swoją siłę przy tych drzwiach oddzielających cię od tych wszystkich rzeczy, o których chcesz zapomnieć. W przeciwnym razie nigdy nie wykształcisz samodyscypliny. Samodyscyplina zamyka te drzwi szczelnie, oddzielając od wszelkich lęków. Za to otwiera szeroko drzwi przed nadzieją i wiarą. Zamyka drzwi przed zazdrością i otwiera szeroko na nowo miłości. Samodyscyplina patrzy naprzód, nigdy wstecz. Zapobiega zniechęceniu i zamartwianiu się. Sprzyja za to pozytywnym emocjom, nie dopuszczając tych negatywnych. Samodyscyplinę rozwija się po to, by uczynić silnym swój umysł. Umożliwia ona bowiem odpowiedzialność za własny umysł, jak również darowane przez Boga prawo do kontroli swojego nastawienia psychicznego. Nie można powiedzieć, że posiada się prawdziwą samodyscyplinę, dopóki nie jest się w stanie uporządkować swojego umysłu i ochronić go przed rozpraszającymi bodźcami. Chciałbym teraz przekazać Ci swoje credo dotyczące samodyscypliny. Nosi ono tytuł Siła woli i brzmi następująco. Uznając, że siła woli jest sądem najwyższym, sprawującym kontrolę nad wszystkimi innymi domenami mojego umysłu, będę ją wykorzystywać codziennie, kiedy tylko poczuję chęć działania na rzecz dowolnego celu. Będę też kształtować nawyki, które pomogą mi wykorzystywać siłę woli w praktyce co najmniej raz dziennie. Emocje? Uznając, że mam emocje zarówno pozytywne, jak i negatywne, będę kształtować codzienne nawyki, które będą sprzyjać pozytywnym emocjom oraz pomagać mi przemieniać negatywne emocje w konstruktywne działania. Rozsądek. Uznając, że zarówno moje pozytywne emocje, jak i negatywne, jeżeli nie są kontrolowane ani pożytkowane w konstruktywny sposób, mogą się okazać niebezpieczne, pozwolę, by rozsądek mnie prowadził w zakresie dawania im wyrazu. Wyobraźnia. Uznając potrzebę rozsądnych planów i pomysłów, by móc spełnić swoje pragnienia, będę rozwijać swoją wyobraźnię, czerpiąc codziennie z jej pomocy w zakresie kształtowania swoich zamiarów. Sumienie. Uznając, że moje emocje często zwodzą mnie na manowce nadmiernego entuzjazmu, a mój rozsądek z kolei często wydaje się pozbawiony ciepła jakichkolwiek uczuć, które są niezbędne do tego, by łączyć sprawiedliwość z miłosierdziem w moich osądach, będę zachęcać swoje sumienie, by prowadziło mnie i pomagało mi rozpoznawać, co jest dobre, a co złe. Nigdy nie będę odsuwać na bok jego wyroków, bez względu na koszty wcielania ich w życie. Pamięć. Uznając wartość wrażliwej pamięci, będę zachęcać swoją, aby była wrażliwa, dbając o to, by wypełniać ją wszelkimi myślami, które zapragnę sobie przypomnieć, i łącząc te myśli z powiązanymi z nimi zagadnieniami, które pragnę często wspominać. Podświadomy umysł. Uznając wpływ wywierany przez mój podświadomy umysł na moją siłę woli, będę troszczyć się o to, by go podporządkowywać przejrzystemu i precyzyjnemu obrazowi mojego celu życiowego, jak również wszelkich celów pomniejszych do niego prowadzących. Będę trzymał ten obraz stale przed oczami mojej podświadomości, codziennie go sobie powtarzając. Sumienie jest tą domeną umysłu, która rozstrzyga o jakości moralnej Twoich działań i pobudek. Jeżeli zawsze się konsultujesz ze swoim sumieniem oraz zawsze wcielasz w życie jego decyzje, to pozostaje ono wartościowym towarzyszem i doradcą. Jeśli zaś zaniedbujesz je, ignorujesz czy obrażasz, działając wbrew jego radom, to stanie się ono złoczyńcą i spiskowcem, który będzie cię podżegał do złego. Kiedy tak się dzieje, trzeba zacząć bardzo uważać. Społeczeństwo musi bowiem budować wiele specjalnych pomieszczeń dla ludzi, którzy dopuszczają do takich sytuacji. A widok z tych pomieszczeń ograniczają kraty. Człowiek może przez jakiś czas sprzeciwiać się swojemu sumieniu, ale nieuchronnie nadejdzie ten dzień, kiedy jego sumienie, negowane lub tłumione, wpadnie we wściekłość i zacznie go torturować zarówno w dzień, jak i w nocy. Każda osoba ma taki mały kącik w swojej duszy, do którego nie chce, by ktokolwiek zaglądał. Właśnie dlatego potrafimy oszukiwać samych siebie. I być może dlatego nasi sąsiedzi znają nas znacznie lepiej niż my sami. Krótkie zdanie, niech sumienie będzie twoim przewodnikiem, jest szalenie ważne. Kiedy twój rozsądek mówi tak, a twoje sumienie mówi nie, lepiej posłuchaj tego drugiego. Samodyscyplina jest jedną z najważniejszych zasad w nauce o sukcesie, a być może nawet najważniejszą, ponieważ bez niej inne zasady po prostu nie mają racji bytu. Samodyscyplina jest głównym kluczem do sukcesu i bogactwa w każdej formie.